Proszę Państwa, jak zapowiadałam, tak się i stało. Psycholog, ekspert komunikacji międzypłciowej Joanna Sajko-Stańczyk w naszym studiu. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Dodam jeszcze, że przeszkolona przez Johna Greya, autora książki Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus i no, nie bez kozery o tej książce wspomniałam, bo dzisiaj też tematy, które będą się wiązały z komunikacją między kobietą a mężczyzną. W przeddzień Dnia Zakochanych, no nie można nie mówić o tym, co się dzieje przed zakochaniem, a właściwie przed tym, kiedy wchodzimy już w poważny związek. I coraz częściej mówi się o tym, że ludzie szukają pomocy też u ekspertów, u psychologów, ludzie, którzy mają trudności w nawiązywaniu relacji z płcią przeciwną. I najczęściej z jakiego powodu oni mają takie trudności?
Powody są dosyć banalne, Może dlatego, że po prostu bardzo powtarzalne. Większość par ma bardzo podobne powody, ale one oczywiście dla tych osób nie są banalne, bo to jest bardzo ważne. I to jest często problem z komunikacją, albo z jej brakiem, albo z niezrozumieniem. I jak ja to lubię mówić, problem dotyczy takiego... ja nazywam to tak, że komunikat nadany nie równa się komunikatowi odebranemu. Czyli to, co jeden partner chce przekazać drugiemu partnerowi, to jest zupełnie coś innego niż ta osoba to ostatecznie słyszy i przyjmuje do wiadomości. I często od tego się zaczyna. To prowadzi do wzajemnego niezrozumienia, do niezrozumienia naszych wzajemnych potrzeb, do tego, że tych potrzeb nie spełniamy i ostatecznie gdzieś zaczynamy czuć, że to jednak nie jest ta osoba. To jest takie dosyć w tym... smutne, a z drugiej strony cenne, jeśli się już to wie, że w bardzo wielu przypadkach naprawdę ten związek może wyglądać inaczej, można go odbudować i uzdrowić pod warunkiem, że znajdziemy przyczynę, diagnozę. Dokładnie to jest tak jak z każdą chorobą, tak? Jak mamy diagnozę, wiemy o co chodzi, to łatwiej nam jest się do tego zabrać i jakby gdzieś tam przepisać odpowiednie lekarstwa.
Ale tu już mówimy o związku, a tak. Zatrzymamy się jeszcze przy tych osobach, które generalnie, nie wiem, boją się, bo są przecież takie osoby, które boją się tej tak zwanej płci przeciwnej, boją się zrobić ten pierwszy krok, no i tak lata mijają, wpędzamy się w latka tak zwane i okazuje się, że samotność nam zaczyna doskwierać, więc z jakich powodów czasami jest ten lęk, niepokój?
Generalnie pewnie należałoby sięgnąć gdzieś bardzo daleko, bo do naszego dzieciństwa. To wygląda tak, że często powielamy wzorce, w jakich się wychowywaliśmy, dorastaliśmy, więc jakby jesteśmy skłonni też powielać wzorce takie rodzinne, kiedy obserwujemy naszych rodziców, sposób, w jaki się komunikują. Czasami gdzieś na poziomie podświadomym u dziecka, później już u osoby dorosłej, jest taka informacja, że bycie w związku jest bardziej bolesne niż bycie samemu. Niż być osobą samotną. I jeśli gdzieś trafia do naszej podświadomości taki komunikat, to ten strach przed wejściem w związek i jakby wszystkimi konsekwencjami, które wiążą się z byciem w związku, powoduje, że nie znajdujemy w sobie odwagi. A jeżeli ją znajdujemy, to tylko na chwilę. A co gorsze, to jakby to, że wchodzimy w jakiś związek, czyli podejmujemy próbę, i patrząc przez pryzmat pewnych schematów, naszych właśnie rodziców, tego w jaki sposób to wyglądało, patrząc przez pryzmat pewnych naszych przekonań, dochodzimy do wniosku, dostajemy jakąś informację, dochodzimy do wniosku, że tak, jednak miałem rację, nie warto. I kiedy po raz kolejny taka informacja się pojawia, czyli jakby utwierdza nam nas w tym pierwotnym przekonaniu, że jednak to jest zbyt bolesne, no to tym bardziej się wycofujemy. Czyli jakby gdzieś to jest taki samonapędzający się mechanizm. I to niestety albo niestety wymaga pracy. To wszystko jest do zrobienia, ale wymaga pewnej świadomości tego, skąd mam ten strach. skąd u mnie taki, właściwie nawet nie strach, tylko lęk, czyli coś, co jakby nie jest jakąś taką adekwatną reakcją na sytuację, bo strach to jest rzeczywiście, jest to ważna emocja i boimy się wtedy, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie. Lęk związany jest z taką nieadekwatną reakcją, czyli często to, tak mówimy o takich lękach neurotycznych, że osoba, nie wiem, boi się właśnie wchodzenia w związek, boi się otwartych przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. To nazywamy lękiem.
A jeśli chodzi o osoby, które mają ze sobą jakiś związek, no najczęściej długoletni czy długotrwały i boją się wejść w coś nowego ponownie, co może im pomóc w tym przekonaniu się do zrobienia tego kolejnego kroku, bo wiadomo, że no, nikt nie chce być sam. Z jednej strony nie chce, a z drugiej strony nie bardzo wie, jak ma wejść w tą nową relację, żeby z obawy przed zranieniem.
Znaczy, z całą pewnością nie uciekniemy przed tym, żeby uzdrowić nasze serce, mówiąc krótko. Co to znaczy? To znaczy, że dopóki nie znajdziemy w sobie jakiegoś wybaczenia, zrozumienia tego, co się wydarzyło, i nie chodzi o winę, nie chodzi o to, że my mamy wziąć na siebie winę albo mamy obwinić drugą osobę, tylko zastanowić się, za co ja byłem odpowiedzialny. Bo nigdy nie jest tak, że tylko jedna osoba, nie wiem, jest winna czy odpowiedzialna. Wchodząc w związek, dwie osoby w pewien sposób na siebie wpływają. Jest bodziec i reakcja. Prawdopodobnie, gdyby to była inna osoba, jest właśnie z tym partnerem z tego samego związku, być może ta reakcja byłaby zupełnie inna i ten związek by się ułożył zupełnie inaczej. Czyli jakby my wchodzimy w pewne role zupełnie podświadomie, nie wiedząc o tym, że jakby powielamy pewne schematy i nam się wydaje, że no tak, no to znowu jest to samo. I bardzo często tak się zdarza w przypadku par, które na przykład do mnie trafiają, że powielają ten sam schemat, czyli jeden związek, drugi, trzeci. One się różnią tylko tym, że ta osoba jest inna, ale generalnie schemat jest ten sam. I nie ma innej drogi niż ta, na której uświadamiamy sobie, że też jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie tego związku i dzięki tej świadomości możemy zastanowić się, czy chcemy dalej iść tą drogą, czy może chcemy wybrać inną drogę. Bardzo taką ważną rzeczą na drodze do uzdrowienia naszego serca, a później jakby może tego związku, w którym jesteśmy, albo wstąpienia w nowy związek, wejścia w nowy związek, jest umiejętność znalezienia w sobie wybaczenia dla tej osoby, którą uważamy za winną. Ale właśnie to, że potrafimy wziąć na siebie odpowiedzialność, powiedzieć, no tak, ja też mówiłam tak, reagowałam w ten sposób, co ostatecznie sprawiło, że doszło do tego i do tego. I jeśli wezmę za to odpowiedzialność, to też mi jest łatwiej wybaczyć tej drugiej osobie. I ja kiedyś wspominałam chyba też w jednej z audycji o tym, że jakim sposobem może być napisanie listu do takiej osoby. Niekoniecznie musimy go wysyłać. Ale bardzo ważne jest to, żeby napisać o swoich emocjach. O tym, co sprawiło nam przykrość, co wywołało w nas emocje złości, smutku, żalu, strachu. I jakby zakończenie tego listu tak pozytywnie, czyli po pierwsze nawet napisanie sobie samemu odpowiedzi od tego partnera. Co my byśmy chcieli usłyszeć od niego? Jak by wyglądała jego odpowiedź? Co on by powiedział nam takiego, żeby nam to pomogło? Co my byśmy chcieli usłyszeć? Czyli taka trochę rozmowa sama ze sobą, ale to bardzo pomaga, bo jakby przede wszystkim nam pomaga uporządkować emocje. I jakby to jest taki bardzo dobry początek do tego, żeby uzdrowić to miejsce, które nas boli. I też to, do czego ja zachęcam, to niekoniecznie wstępować od razu w kolejny związek. Bo my bardzo często jakby szukamy pomocy, wchodząc od razu w kolejny związek, a wcale jakby nie analizując tego, co się wydarzyło i dlaczego. I jakby to jest bardzo często też przyczyną tego, że popełniamy jakby te same błędy i powielamy ten sam schemat.
Czas dla siebie czasem jest bardzo pomocny w odnajdywaniu właśnie takich, nie wiem, swoich też błędów, ale w sytuacjach, kiedy są te związki jakoś tak powtarzalne, bo tutaj wspomniała pani o tym, że one się gdzieś czasami bardzo powielają, No i ktoś się może obudzić w pewnym momencie i stwierdzić, no zaraz, zaraz, chcę uniknąć, a znowu wchodzę w relację znowu z niewłaściwą osobą. Czemu tak się dzieje? Czy to jest kwestia wyboru jakichś kryteriów, które się bierze pod uwagę, zwracając uwagę na tą, a nie inną osobę?
Często jest to kwestia naszych podświadomych wyborów. Czyli z jednej strony coś nas przyciąga, i to też jest bardzo głęboko zakodowany schemat gdzieś w naszej głowie z dzieciństwa. Jeśli kobieta wybiera cały czas, nie wiem, agresywnych mężczyzn na przykład, to być może taką reakcję obserwowała u siebie w domu, w relacji tata i mama. I teraz tak, możemy sobie wyobrazić, jak wygląda, to już tak nazwę profesjonalnie, warunkowanie takie nasze, czyli jakby w pewnym sensie jakieś takie przyzwyczajenie się do czegoś i jakby potraktowanie tego jako czegoś normalnego, warunkowanie się na jakiś bodziec. Kiedy widzę rodzica, którego kocham, w naturalny sposób jakby budzi on we mnie pozytywne emocje. Czyli jakby chcę, tak? To jest jakby osoba, do której ja mam zaufanie i z czymś pozytywnym kojarzy mi się relacja z tą osobą, a z drugiej strony widzę reakcję, nie wiem, złości i agresji, ale też nie odklejam tego. Moja podświadomość tego nie rozróżnia, że jakby, że to zachowanie jest nie takie, a to zachowanie jest takie, tylko łączy to, jako dziecko łączy sobie to w całość i ma taki wzór. Czyli ma jakby tego partnera, który, jeżeli go później wybiera, jako tego, który z jakiegoś powodu ją przyciąga. A co to jest, że przyciąga? Bo jest na przykład agresywny, bo jest na przykład pewny siebie, bo stanowczo mówi, bo na początku oczywiście żaden mężczyzna w związku, nie wiem, nie jest jakiś tam agresywny w stosunku do kobiety, więc my do końca nie wchodzimy w związek, bo nam jest miło, fajnie, jak ktoś, nie wiem, na nas krzyczy, czy już robi jakieś gorsze rzeczy, tylko to robi nasza podświadomość, więc widzi schemat pewien, kojarzy to z czymś pozytywnym, i automatycznie nas to pociąga. Jest to dla nas czymś przyjemnym, czymś tam nam się dobrze kojarzy, ale automatycznie później, kiedy te zachowania powstają, no to jakby to jest dla nas przykre, ale jakby gdzieś moment, w którym się budzimy, to jest właśnie ten moment pobudki, że kurczę, to jest znowu to samo. Mhm. I ja nie chcę się tutaj skupiać na mężczyznach, bo to nie chodzi o to, czy właśnie to ma być schemat ojca, ale to może być dokładnie ten sam schemat związany z matką. Kiedy syn obserwuje matkę, która, nie wiem, nie radzi sobie z jakimś problemem, jest osobą, która powiedzmy użala się, zamartwia, płacze i tak dalej, to jest to też dla niego taki wzór. Znaczy w pewnym sensie on kocha matkę, więc szuka, łączy te wszystkie cechy jej i pozytywne, i negatywne w całość i kiedy szuka tej partnerki, opierając się na tej matrycy matki, znajduje sobie często kobietę bardzo podobną. A jakby idąc dalej, mówimy często o takich sytuacjach, że zdarza się, że dosyć często, że nie lubimy, tak, czy w naszych teściach na przykład, czy gdzieś w tych matkach naszych partnerów, czy ojcach, nie lubimy ich z jakiegoś powodu. Ale często my nie lubimy tych naszych cech w tych osobach. Mm. I jakbyśmy bardziej zaczęli analizować to, to jest taki temat dosyć ciężki i nie dla wszystkich pewnie przyjemny do analizowania, ale można kiedyś się pochylić na tym i zastanowić się, dlaczego ja tak bardzo tej osoby nie lubię. Jakie cechy znajduję podobne do tych, których nie akceptuję w sobie? Bo cały czas tak naprawdę krążymy wokół tematu akceptacji i akceptacji własnej osoby. I to, co mi się też bardzo jakby gdzieś tam podoba na drodze szukania tego partnera, to zrób wszystko w tym kierunku. Jeśli masz jakiś wymarzony obraz, idealny obraz partnera, to zastanów się, co ty możesz takiego zrobić, żeby najpierw sam się taki stać. Jeśli szukasz osoby otwartej, która rozumie, która wybacza, która potrafi się bezproblemowo komunikować, zastanów się, co ty możesz zrobić takiego, żeby w sobie takie cechy obudzić. Bo tu już nawet nie chodzi o jakąś magię przyciągania. Tak rzeczywiście jest, że przyciągamy osoby
podobne. Teraz wszyscy tak mogą sobie przypomnieć porzekadło, że przeciwieństwa się przyciągają. Aha,
tak, ale ponoć nie najlepiej ostatecznie w związkach to się kończy. No właśnie, lepiej mieć
różnie bywa.
Tak, tak, dokładnie.
No a właśnie, a co sprawia w takim razie, no już zacznijmy od siebie, czyli od kobiet, co sprawia, że kobiety przyciągają mężczyzn? Czy pewność siebie, czy bardziej jednak ta akceptacja siebie?
Czy jakby to się ze sobą wiąże, ale na pewno taką kobieta atrakcyjna dla mężczyzny to jest taka kobieta, której on może, gdzie on się, przy której on się czuje potrzebny i ważny. Dlatego często kobiety pewne siebie zastanawiają się, ale co ja takiego robię? Ja jestem, kurczę, taka fajna, tak? Jestem pewna siebie. Wszystko robię sama, samodzielnie, radzę sobie, Zosia, Samosia, a jednak ten mężczyzna wybierze taką tą
Księżniczkę.
Księżniczkę, której się nic nie chce robić. I co to takiego jest, o co chodzi? A to tak naprawdę jakby jest to taka atawistyczna, bardzo głęboka potrzeba mężczyzny, żeby czuć się potrzebnym. Bo jak się cofniemy do prehistorii, kilka milionów lat wcześniej spojrzymy na naszego praojca, no to zobaczymy to, czym on się zajmował i dlaczego on się czuł ważny. Każdego dnia przynosił mamuta na stół, rzucał i był ważny, bo to od niego zależało życie jego rodziny. I teraz nic się nie zmieniło, bo to tak mózg mężczyzny rozwijał się przez kilka milionów lat. Rewolucję, którą mamy, mamy przez niecałe 100 lat. Więc możemy sobie wyobrazić, że nasz mózg ewoluował przez kilka tysięcy lat w kierunku przetrwania gatunku i właśnie w tą stronę. Dla mężczyzny będzie cały czas ważne to, żeby czuł się potrzebny, ważny, doceniany, żeby kobieta ufała w to, tak jak kiedyś ufała, że sobie poradzi z problemami, żeby zakładała jego dobre intencje i żeby go akceptowała takim, jakim jest. Bo czasem tego mamuta złowi, czasem nie, ale on chce w jej oczach tak być zawsze tym prawdziwym facetem. Natomiast rewolucja, którą mamy od iluś tam 10 lat, sprawia, że my chcemy być samodzielne, chcemy być niezależne, stąd bardzo często jak pytam się mężczyzn o to, czym dla nich jest równouprawnienie, to oni mówią, no tak, kobiety na traktory. Skoro chcecie równości, to proszę bardzo, same sobie otwierajcie drzwi, nie będziemy wam ustępować miejsca i tak dalej, i tak dalej. I rodzi się taki bunt, w pewnym sensie zrozumiały z ich punktu widzenia. Dlatego jak najbardziej równouprawnienie, ja tutaj w ogóle jestem całym sercem za tym. Sama jestem kobietą, więc jakby dlaczego kobiety miałyby nie robić tych wszystkich rzeczy, które robią mężczyźni, ale nie jakby nie odbierajmy przy okazji tego mężczyznom, tego poczucia na siłę, że my bez nich sobie poradzimy, bo czy taka jest prawda, że my naprawdę sobie bez tej drugiej płci tak świetnie radzimy i czy my naprawdę ich nie potrzebujemy?
No właśnie, właśnie. A co sprawia, czego pragnie otrzymać od kobiety mężczyzna?
No właśnie,
skoro tutaj mowa o tym, że on potrzebuje się czuć potrzebny, ale z drugiej strony, czy on ciągle musi tego mamuta tak zwanego przynosić na plecach? Czy może się też czuć, nie wiem, potrzebny w sytuacjach, kiedy może być słaby?
Znaczy, jakby takich emocjonalnych, tak? Wszystko zależy od kobiety. Właśnie często o tym mówię na warsztatach, jak praktycznie kobieta może sprawić, żeby ten mężczyzna czuł się potrzebny, ale nie manipulując nim, tylko rzeczywiście informując go o swoich potrzebach i sprawiając, że on z radością będzie je zaspokajał i będzie zadowolony, że może jej pomóc. Natomiast to, co my często robimy, to tak nadajemy ten nasz komunikat i tutaj mówię, dlatego takie banalne, ale wcale nie takie oczywiste i proste, to w jaki sposób ten komunikat przekazać? Bo my przekazujemy ten komunikat tak, że do tego mężczyzny docierają zupełnie coś innego. Bardziej docierają oskarżenia, obwinianie, ocenianie, niż to, czego ja naprawdę chcę. Więc jeśli kobieta chce, żeby mężczyzna spędził z nią więcej czasu, przytulił ją, obejrzał z nią film, spędził z nią romantyczny wieczór, a przychodzi mężczyzna do domu i kobieta mówi do niego, ty znowu jesteś jak zwykle za późno, nie masz dla mnie czasu, nie dbasz o rodzinę, nie szanujesz mnie, mógłbyś w końcu przychodzić wcześniej, to zanim do niego dotrze komunikat o to, czego ona tak naprawdę chce, to on słyszy po prostu, jakim jest nieudacznikiem i jaki jest nie w porządku. Więc jakby to przede wszystkim, co my możemy zrobić, to w odpowiedni sposób go poinformować o naszych potrzebach, bez tego obwiniania, oskarżenia, bo mężczyźni, kiedy się ich pytam i wierzę w to głęboko, co jest ich celem w życiu, to bardzo często mówią uszczęśliwienie swojej kobiety, że to jest dla nich najważniejsze i sprawienie, że ich rodzina jest szczęśliwa i sprawienie, że żeby zobaczyć ten uśmiech na twarzy żony, partnerki czy dzieci. To jest ich cel, a my niestety no nie dajemy wiary temu z różnych powodów.
Ja myślę, że to też jest problem jednak gdzieś kodowany w nas, bo my ciągle gdzieś stereotypowo myślimy też o płci przeciwnej, więc czego my często o sobie nie wiemy, patrząc na tą płeć przeciwną, kobiety i mężczyźni?
Pytanie, tak?
W sensie takim bardziej patrząc na drugą płeć, no bo tutaj mowa o komunikacji, bo my często kobiety myślimy, że mężczyzna ma się domyślić, a mężczyzna znowu mówi, że my nie jesteśmy komunikatywne. Mhm. Ale jeśli chodzi o te nasze cechy tak zwane charakteru, jak mężczyzna na nas patrzy, na nas kobiety, to podejrzewam, że czasami ma wrażenie, że rozmawia z kosmitką. Mhm.
No, nie bez kozery ten tytuł, prawda? Mars i Wenus, bo rzeczywiście mówimy innymi językami. I bardzo to widać w praktyce. Kobiety generalnie posługują się takim językiem, który bardzo zwraca uwagę na emocje drugiej osoby. Są mniej konkretne. Ja nie oceniam w tym momencie, bo jest mnóstwo konkretnych kobiet i w pracy potrafią to jakby zrobić i świetnie się porozumiewają, a na przykład w życiu prywatnym już niekoniecznie. I to, co dla... To hasło, które dla kobiety, no nie wiem, nawet prośba o to, czy mógłbyś pozmywać naczynia. Tak proste pytanie. Mężczyzna, często słowo mógłbyś, kiedy ja się pytam nawet na moich warsztatach, były robione badania statystyczne akurat dotyczące tego słowa i jak mężczyźni to traktują, jako umiejętność. Znaczy gdzieś w ich podświadomości rodzi się taka odpowiedź, no pewnie, żebym mógł, no nie, mam dwie zdrowe ręce, no mógłbym to pozmywać. Trochę jak pytanie, czy nie wiem, mógłbyś, czyli czy umiałbyś przepłynąć jezioro na przykład. I w tym momencie jakby on nie czuje się poproszony, a kobieta używając słowa mógłbyś, chce być bardziej uprzejma, grzeczna, nie chce wymuszać, nie chce naciskać, wolałaby, żeby on właśnie sam się domyślił, więc jakby jej intencja jest dobra. Mężczyzna może poczuć się lekko urażony, no bo jak ona nie wierzy w jego intencje. Więc lepiej w takiej sytuacji po prostu poprosić wprost. Pozmywaj naczynia, proszę, tak? Kochanie, czy zechciałbyś nawet, może czy zechciałbyś, to już jest bardziej konkretne dla mężczyzny, bo on może się zastanowić, czy by zechciał, czy by nie zechciał. Czy zechciałbyś pozmywać naczynia? I oczywiście podaję jakiś taki bardzo jeden urwany przykład z naszego, taki lingwistyczny bardziej wzorzec, którego używają kobiety i mężczyźni. Ale wracając jakby do pytania, to te stereotypy wynikają z czegoś, ale wynikają bardziej z tego, że my nie rozumiemy jakby tych komunikatów i ja to nazywam, i kręcimy w głowie swój własny film na temat tej osoby, który absolutnie nie jest prawdą. A kiedy już stworzymy ten film, to rodzi się w naszej głowie przekonanie, przez pryzmat którego patrzymy na pozostałe kobiety czy na pozostałych mężczyzn. Więc jeśli widzimy kobietę, która cały czas mówi i nie wiadomo w ogóle o co jej chodzi,
no to wszystkie, no, tak
wszystkie to gaduły, wszystkie to wariatki, wszystkie są emocjonalnie niezrównoważone, tak? A jakby nie do końca mężczyzna sobie już tam wysila się, bo w pewnym momencie staje się bezradny i nic nie może zrobić. Co bym chciał zrobić, to i tak to nie działa. No więc się w pewnym momencie poddaje. I już nie robi nic. Więc jakby też ważne jest to, żeby gdzieś on zrozumiał w tym wszystkim, dlaczego tak jest? Dlaczego dwie kobiety świetnie się dogadają, robiąc to, dokładnie to samo, co jakby kobieta próbuje przekazać mężczyźnie?
No, A co dzisiaj ze zdobywaniem kobiet? To jest temat, myślę, taki już coraz bardziej widoczny, gdzie kobiety same chyba już oddają tą palmę pierwszeństwa jednak kobietom w nawiązywaniu relacji z płcią przeciwną i widać to chociażby w relacjach nastolatków coraz bardziej. Więc tak się zastanawiam, w którą stronę to zmierza.
No właśnie ta nasza rewolucja to jest efekt uboczny, że zamieniamy się rolami. W moim odczuciu nie jest to dobre. Jakby nie chcę tego jakoś tam oceniać. Być może za 100 lat okaże się, że to jest coś bardzo pożytecznego. Tego nikt z nas nie wie. Natomiast w obecnych warunkach właśnie odbieramy sobie w pewnym sensie taką możliwość czucia się na swoim miejscu. Czyli aż się sama dziwię, że to mówię, ale w takim sensie, że jeśli kobieta na przykład odbiera tą szansę bycia łowcą mężczyźnie, to automatycznie ona się staje mniej atrakcyjna w oczach tego mężczyzny. Jeśli mężczyzna, nie chcę tego słowa używać, może staje się, teraz jest takie popularne słowo, takie bardziej kobiecy.
Albo bierny.
Albo bierny na przykład, dokładnie. To w tym momencie przestaje być atrakcyjny w oczach kobiety. Gdzieś na naszym głębokim poziomie. Całe mnóstwo badań już od kilkudziesięcioleci mózgu dotyczących konkretnych różnic między mózgiem kobiety a mężczyzny, które pokazują, że nasz mózg inaczej reaguje i jakby stąd wynikają inne nasze potrzeby. Inaczej potrzebujemy, żeby je zaspokajał ten partner. A teraz jakby ta rewolucja powoduje, że gdzieś tam na poziomie takim wizualnym, zewnętrznym, fizycznym to się zmienia, ale głowa jeszcze nie nadąża. Mózg jeszcze nie nadąża za tymi zmianami. Więc to w takim tempie do niczego dobrego nie prowadzi i stąd tak bardzo dużo jest różnych nieporozumień, konfliktów, rozwodów i tego wszystkiego, co się dzieje złego w związkach.
I związków na chwilę.
I związków na chwilę, bo też jakby dla wielu ludzi jest to proste zostawić tego partnera, no bo jakby zmieniły się trochę realia i jakby przestajemy się wysilać.
Mm-hmm. A zatrzymajmy się teraz przy tym tak zwanym etapie zakochania. Mm-hmm. Kiedy my patrzymy na tę osobę tak w różowych okularach, taki początkowy zachwyt tą drugą osobą, czasami przysłania nam też chyba jednak takie trzeźwe patrzenie na te cechy charakteru, które chciałybyśmy znaleźć w tym partnerze, ale ich nie widzimy. A ciągle nam się wydaje, że jednak są w tych różowych okularkach gdzieś tam nałożone. Więc co się dzieje w nas, kiedy my sobie uświadamiamy, że to są jakieś takie jednak czcze nadzieje?
Znaczy, ja odpowiedziałabym tak, że po to jest jakby czas, który dajemy sobie w związku, żeby się lepiej poznać. I warto ten czas poświęcić na bliższe poznanie partnera. Warto przejść przez kilka różnych faz związku, ponieważ nasze uczucia i nasze hormony inaczej pracują przez jakiś określony czas. I inaczej będzie to wyglądało w pierwszej fazie zakochania, kiedy jesteśmy dla siebie bardzo atrakcyjni, kiedy niemalże jakby te hormony, endorfiny i wszystkie inne pozytywne zalewają nasz mózg. I my wtedy mamy faktycznie te różowe okulary. Nie chcemy i nic nie widzimy, nie chcemy widzieć i nikt nam nic nie powie złego na temat tej osoby. I to jest naturalne. Nie ma jakby za bardzo co z tym walczyć. Ale nie trzeba z tym walczyć, tylko trzeba sobie dać czas na to, żeby przejść przez te, nie wiem, miesiąc, dwa czy trzy miesiące i wejść w kolejną fazę związku, która jest paradoksalnie fazą przeciwną. Jest to tak zwana faza wycofania. W fazie wycofania zaczynamy mieć wątpliwości. Jest to naturalna faza. Czyli mężczyzna w tym na przykład momencie może zacząć się zastanawiać, czy to jest na pewno ta partnerka, czy on na pewno chce się z nią umawiać i na przykład przestaje dzwonić do tej partnerki. Co automatycznie powoduje w drugiej osobie, a w tym wypadku w kobiecie, totalną frustrację i zintensyfikowanie swoich wysiłków, więc obdzwanianie i tak dalej, co znowu wraca do tego mężczyzny jako informacja, że tak, miałem rację, to jest kolejna jakaś tam, która chce, nie wiem, mnie złapać albo cokolwiek. Mhm. I to samo w drugą stronę. Jeżeli kobieta się wystraszy, jakby wchodzi w naturalną fazę wycofania, one mogą przebiegać niestety inaczej u jednego i u drugiego partnera. Jeśli wejdzie w tą fazę wycofania, a mężczyzna zacznie wtedy na nią naciskać i jakby próbować ją bardziej do siebie przekonać, to jest efekt odwrotny. Czyli jakby w tej fazie wycofania, która to jest myślę, że ważne, żeby to powiedzieć, jest fazą naturalną dla obydwojga partnerów. U jednego może inaczej wystąpić, u drugiego inaczej w związku, jakby w innej fazie, żeby dać sobie czas, absolutnie nie naciskać, przyjąć, że jest to pewna norma, że ta osoba musi w jakiś tam sposób dojść do tego, że sama uznać, że to jest właściwy partner. I jeśli dwie osoby są mądre, wiedzą o tym, w jakiś sposób, czy czują to po prostu jakoś instynktownie, czy mają wiedzę na ten temat, to dają sobie ten czas i bardzo często się okazuje tak, że potem wchodzą w tą kolejną fazę, czyli już ta faza trzecia, tak zwana faza intymności, czyli tego, że już nie tylko jesteśmy atrakcyjni, nie wiem, na poziomie fizycznym dla siebie i mamy tylko te hormony, ale zaczynamy traktować też tą osobę już jako przyjaciela, bo zaufaliśmy, jakby nie czuliśmy się naciskani, nie czuliśmy się przypierani do muru, zaufaliśmy tej osobie i postanowiliśmy otworzyć przed nią serce. I to jest taka faza, która już prowadzi do takiego związku bardziej poważnego. Są jeszcze dwie kolejne fazy, gdzie na końcu mamy, można to nazwać już jakby takie zawiązanie, czy to jest tam ślub, czy jakby jakieś inne związanie tego związku, czy ta faza narzeczeństwa wcześniej, gdzie możemy utrwalić, upewnić się, zadać sobie jeszcze kolejne pytania i dojść do tego finału. Ale jeśli w taki sposób zdrowy, zrównoważony, przejdziemy przez te wszystkie kolejne fazy, to związek ma bardzo duże szanse na to, żeby przetrwać. Bo był czas na to, żeby się, jak to się mówi, dotrzeć, był czas na to, żeby się zrozumieć, żeby odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania, które tak czy inaczej się pojawią. Natomiast jeśli my sobie skracamy ten czas, albo nie dajemy sobie tego czasu, to potem są problemy już w dalszych tych jakby fazach związku.
Mhm. My kobiety też wpadamy czasem w pułapkę poszukiwania rycerza na białym koniu. Co się oczywiście nie zdarzy, Ale patrząc na, wybierając mężczyznę, z którym chciałybyśmy być, odpychamy po kolei kolejnych mężczyzn, bo szukamy tego ideału, tego wyśnionego, dopasowanej drugiej połowy, czy jakkolwiek tam drugiej połówki jabłka i tak dalej. Więc no, zdrowy rozsądek mówi jednak, że rycerz na białym koniu nie istnieje. I tutaj też się pojawia jakaś pewnie frustracja w związku z tym, że nie znajdujemy tego partnera, którego chciałybyśmy znaleźć.
Czy ja mam też swoją teorię na ten temat, że to powiem, to nie jest moja teoria, ale idealizowanie partnera i poszukiwanie księcia na białym koniu jest często naszą taką podświadomym mechanizmem obrony przed związkiem. Czyli my boimy się wejść w prawdziwy związek z różnych powodów, no bo pewnie trzeba by się było cofnąć do dzieciństwa, więc stworzyliśmy sobie ideał nie do osiągnięcia. Bardzo często, jakby jak ktoś to słyszy, to oczywiście jest błąd i na pewno tak nie jest, ale gdyby tak głębiej się zastanowił, czy ma pełną gotowość na związek, czym dla niej jest związek, jakie skojarzenia budzi związek, mogłoby się okazać, że jednak jest to twierdzenie prawdziwe i że poszukiwanie takiego ideału musi się zakończyć klęską. I jest to bezpieczne wyjście wtedy, bo mogę zawsze sobie wtedy powiedzieć, że no, takiego nie było dla mnie. Więc po prostu wybieram samotność, bo takiego nie ma.
To jaki ideał mają mężczyźni w głowie? Do czego oni dążą i czasem się budzą też w poczuciu, że nie istnieje?
No, idea mężczyzny jest mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. I jeśli kobieta spełni ten warunek, to będzie idealną partnerką. Z całą pewnością wiele mądrych kobiet wie, o czym teraz mówię i gdzieś w związkach rzeczywiście nie pozwala do końca mężczyźnie jakby odkryć wszystkich swoich tajemnic. Potrafi zachować swoją niezależność, jakąś samodzielność, potrafi w jego oczach być przez to właśnie osobą atrakcyjną, czyli wracając do tego pierwszego pytania, ta pewność siebie jak najbardziej tak. Ale dla mężczyzn jest to często bardzo atrakcyjna rzecz, dlatego że oni nie czują, że kobieta, mówiąc brzydko, na nich wisi. Znaczy jakby kładzie pełen ciężar. Czyli czują, że to jest kobieta, która sobie radzi, która ma siłę, która potrafi sobie poradzić bez nich. Ona jest szczęśliwa z tym partnerem, z tym mężczyzną, jest też szczęśliwa dzięki niemu, ale nie jest szczęśliwa tylko dzięki niemu. To, co najgorsze kobiety mogą najgorszego zrobić, to bardzo często to, że pokazują mężczyźnie i same jakby siebie też w taką rolę wpędzają, osoby w pełni uzależnione od tego partnera. I nie mogą wtedy liczyć na to, że ten mężczyzna będzie je szanował. Bo po prostu gdzieś on cały czas będzie czuł, że po prostu on to ma i nie musi już nic robić. On ma ten związek, ta kobieta jest w pełni dla niego i w pełni nie stanowi dla niego wyzwania. I to jest to, mieć ciasteczko, tak? Jakby cały czas czuć to wyzwanie. To jest bardzo ważne dla mężczyzny. Czyli jakby to budzi w nim potrzebę tego, żeby cały czas się o tą kobietę starać. Jeśli ona potrafi być taka niezależna, samodzielna w związku, ale z drugiej strony taka nasza zbytnia samodzielność, czyli pokazywanie, nie potrzebuję twojej pomocy, nie potrzebuję ciebie, sama sobie ze wszystkim poradzę, no to automatycznie też wywołuje frustrację w mężczyźnie. I to się też dzieje na początku związku, kiedy jakby spotykamy się, zakochujemy się w sobie. Bardzo często mężczyzn pociągają kobiety, które robią dużo różnych fajnych rzeczy dla siebie i jakby są aktywne i dynamiczne i gdzieś właśnie niezależne w sposobie myślenia, mówienia, robienia czegokolwiek. I to jest jakby jedna rzecz. Ale z drugiej strony zaspokajają ich potrzebę bycia właśnie ważnym, potrzebnym, osobą, która w jakiś sposób też może wspierać tą kobietę.
Mhm. A w momencie, kiedy jesteśmy w jakimś związku, kiedy poznajemy siebie i jesteśmy na tym etapie jednak jeszcze tej pierwszej fazy zakochania, często patrzymy na te cechy charakteru, które nam się spodobały w tej drugiej osobie, nie patrząc też na jego wady. Gdzieś je próbujemy ominąć. Czy to jest też naturalne, że liczą się tylko i wyłącznie zalety w przypadku zakochania, no bo pewnie miłość dojrzała akceptuje i widzi te wady.
Ja wielokrotnie dostaję takie też pytania od osób, które dziś wchodzą w związek, czy na początku ja mam mówić też o swoich wadach na przykład. Teraz każdy może sobie zadać pytanie. Jeśli na początku, ja wiem, że to może nie zabrzmi delikatnie takie porównanie, ale wyobraźmy sobie rozmowę kwalifikacyjną. Czy idąc na rozmowę, my zaczynamy od mówienia o swoich wadach? Mówimy, że jesteśmy, że się spóźniamy, że czasem jesteśmy niedokładni, nieuporządkowani i tak dalej. Nie ma możliwości, żeby taki pracodawca nas przyjął do pracy, zatrudnił, jeśli zaczniemy rozmowę od naszych wad. One oczywiście zawsze wyjdą, brzydko mówiąc, w praniu. Ale jest to, myślę, że dobra metafora do tego, żeby pokazać, że mówienie o właśnie swoich zmartwieniach, kłopotach, jak najbardziej tak. Natomiast pokazywanie, jak sobie bardzo z czymś nie radzę, nie jest to dobry sposób na to, żeby... chyba, że potrzebujemy psychoterapeuta albo psychologa, ale to zapraszam do siebie wtedy.
Ale to wtedy te związki też są trochę z lekka chore.
Tak, dokładnie.
A z czym my mylimy miłość?
Różne są pomyłki w życiu i jest kilka takich poziomów, kiedy możemy powiedzieć, że miłość to jest naprawdę miłość. I to jest nie tylko pożądanie, bo z tym możemy pomylić, czyli gdzieś na poziomie tej chemii, która bardzo dobrze jak jest, nawet bym powiedziała, że musi być taka chemia i przynajmniej w tym pierwszym momencie. Często mylimy z takim pociągiem intelektualnym. To jest też jakby kolejny poziom. Nasz intelekt, nasz umysł, że ktoś nas bardzo pociąga w ten sposób. Nie wiem, możemy się zakochać w osobie starszej, dużo od nas, mądrzejszej. Ale to też niekoniecznie taki związek musi prowadzić do czegoś dobrego. Często jakby spotykamy osobę, gdzie czujemy, że ona ma tą samą wrażliwość emocjonalną, czyli to jest kolejny poziom, gdzieś, gdzie odnajdujemy taki wspólny język i to są te same emocje, tak samo to przeżywamy. To niekoniecznie oznacza, że jest chemia i też nam się wydaje, że to jest ten partner. I tu bardzo często na tym poziomie, takim właśnie emocjonalnym, my się zaprzyjaźniamy i mylimy to z przyjaźnią. Myślimy sobie, nie mogę osiągnąć ideału, więc przynajmniej będę miała przyjaciela. I rezygnujemy z tego ideału. A cały, i jeszcze jest ten aspekt duchowy. To jest jakby ten kolejna rzecz, gdzie jakby na tym poziomie takim właśnie duchowym czujemy, że to jest ta osoba. Teoria, ale i praktyka mówi o tym, że ideał jest taki, kiedy na tych wszystkich obszarach, czyli jakby idąc od góry, intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, takim tej chemii, ale i też i tym duchowym, jeśli to wszystko będzie się zgadzało i zgra się w całość, to ten związek ma bardzo duże szanse na to, że przetrwamy. Więc też dobrze, żebyśmy mieli taką uwagę na to i byli wyczuleni, czy na pewno w tych wszystkich aspektach na początku już tego związku my czujemy się spełnieni. Oczywiście trudno to powiedzieć na samym początku, bo musimy poznać tą osobę bardziej, szczególnie jeżeli chodzi o ten poziom na przykład emocjonalny.
Gorzej, jak się podchodzi tak zdroworozsądkowo, tak, bo jestem sama, wypadałoby już nie być.
Tak, na przykład.
A co spaja związek? Co pomaga budować, też poznawać drugą osobę?
Może ja to nie chciałabym mówić, że związek to jest ciężka praca, aczkolwiek po tych 3 latach, jak to John Gray mówi, kończą się bezpłatne hormony i zaczyna się praca. Ale ta praca może być bardzo przyjemna. To polega na tym, żebyśmy mieli uwagę na tą drugą osobę i na jej potrzeby. Żeby się uczyć tego drugiego człowieka. I żeby cały czas mieć z tyłu głowy to, że ten sam że związek sam z siebie nie będzie udany i szczęśliwy. To jest mit. Oczywiście może się tak zdarzyć i znam też parę takie, które mówią, że bezwysiłkowo. Ale to nie jest tak, że bezwysiłkowo. Te osoby po prostu zauważały potrzeby partnera. Więc jeśli ta kobieta 10 000 razy powtarza, że ja chciałabym z tobą porozmawiać, bo mam jakiś problem i chcę o tym powiedzieć, to jeśli mężczyzna te 10 000 razy cały czas mówi, a przestań ty się martwić, tam głupoty ci w głowie, to nie można spodziewać się tego, że ona będzie szczęśliwa w tym związku. Bo to jest jej potrzeba. Być może dla niego nie jest to ważne. Ale ona tylko w ten sposób, właśnie kobiecy mózg, w ten sposób przyswaja, jakby w ten sposób się oczyszcza, że najpierw musi informacja trafić do ośrodka mowy. To jest dla mężczyzn bardzo często szok, że z naszego układu limbicznego, który odbiera emocje, to u kobiet i mężczyzn jest tak samo, u kobiet ta informacja trafia do ośrodka mowy. I ona dopiero jak powie o swoich uczuciach, wyrazi te swoje emocje, dopiero w tym momencie trafia do przedniej kory czołowej, gdzie następuje podjęcie racjonalnej decyzji i takie racjonalne myślenie. Mężczyzna tego nie rozumie i to jest oczywiste, dlatego że u niego z tego układu limbicznego informacja trafia do ośrodka działania. Więc u niego się włącza reakcja walcz lub uciekaj i albo działa, jak jest jakiś problem, nie wiem, wyjdzie, pobiega, pojeździ samochodem, pójdzie do garażu, włączy sobie telewizor. Czyli albo walczy, albo ucieka. I dopiero w ten sposób, przez takie przetwarzanie wewnętrznej informacji, dochodzi do rozwiązania. I jeśli to gdzieś jakby nie zagra i jest konflikt, jest ten sam problem i kobieta jakby chce o tym powiedzieć, a mężczyzna w tym momencie chce się zamknąć w sobie i nie ma jakby jedno i drugie szacunku do tego, że mają inaczej, no to niestety jest to problem.
Ale oczywiście my tak zachęcamy Państwa, żeby się Państwo nie zrażali w takich sytuacjach. Jeśli się pojawiają konflikty czy niezrozumienie, no to zawsze można wyjść naprzeciw i do tego Państwa namawiamy. A przy okazji jeszcze powiemy Państwu o konkretnej pomocy, gdyby Państwo, nie wiem, czuli się niezrozumiani w związku. Albo właśnie jak na kosmitę patrzy i na swojego partnera, to pani Joasia służy pomocą.
Tak.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym kobiecej zagadki, tak? Kobieca zagadka, męski sekret. Ładnie brzmi. Jak zbudować udany związek? Będzie odpowiedź na to pytanie podczas tego spotkania?
Tak, będziemy odpowiadać sobie na pytanie nie tylko to jedno, ale przede wszystkim rzeczywiście praktycznie poprzez obserwacje, to będzie taki trochę spektakl edukacyjno-szkoleniowy, będziemy mogli się nauczyć i tej lepszej komunikacji, czyli dowiedzieć się, jak rzeczywiście faktycznie lepiej się komunikować, jak lepiej w związku radzić sobie ze stresem, dowiedzieć się, jak radzi sobie kobieta ze stresem, jak radzi sobie mężczyzna ze stresem, dowiedzieć się tego, jak radzi sobie z konfliktami i jak wzajemnie się wspierać, czyli też motywować. Inaczej kobieta dodaje jakby tego wsparcia mężczyźnie, inaczej będzie robił to mężczyzna. Jeśli dotrze to do nas, że rzeczywiście się różnimy, to nie jest tylko kwestia tego, co widzimy, bo to jest dla nas oczywiste, jak patrzymy na kobietę, na mężczyznę, ale nasze mózgi też się różnią i nasze mózgi też mają płeć. I jakby dlatego zachęcam do tego, że naprawdę, żeby uwierzyć gdzieś w to, że można ten związek zbudować szczęśliwszy. Po takich warsztatach bardzo często słyszę rzeczywiście faktyczne takie jakby komentarze, wnioski i opinie osób, które sobie uświadomiły, że nie miały pojęcia, że to jest tak proste. Że naprawdę zrozumienie tej drugiej osoby może sprawić, że one sobie pewne rzeczy odpuszczą, że pewne rzeczy dla niej stają się bardziej jasne, bardziej zrozumiałe. Tutaj w taki sposób praktyczny, ale też i teoretyczny, bo tę wiedzę zawsze staram się łączyć z wiedzą właśnie naukową. Też współpracuję z Anne Moir, to jest autorka książki Płeć mózgu. Neurogenetyk, też psycholog i badaczka mózgu kobiecego i męskiego, więc zawsze też mówię, jak to wygląda, jeśli chodzi o badania. Przekazuję też taką wiedzę praktyczną, mamy możliwość sobie przećwiczenia tego i wychodzimy wzbogaceni rzeczywiście o taką wiedzę życiową też.
Ja bym chciała, żeby tam się panowie pojawili, tak? Jestem ciekawa, czy panowie są w ogóle chętni do poznawania kobiecych zagadek i tajemnic.
Panowie mogą być bardzo też pomocni na takim warsztacie. Ja szczególnie zachęcam panów. Kobiety są zawsze bardzo chętne, natomiast panów jakby dlatego, że ten męski punkt widzenia jest bardzo ważny dla kobiet, ponieważ kiedy my spotykamy się w gronie kobiet, samych kobiet, no to oczywiście już mamy ten jeden punkt widzenia i nic z tego nie zmieni. Jesteśmy przekonane, tak, i wszystkie po kolei, pani, ja tam dużo pracy muszę wykonać, żeby trochę jednak w tych głowach pozmieniać. Natomiast jak mam już mężczyzn i ta dyskusja jest równa, to możemy rzeczywiście faktycznie zobaczyć, kiedy kiwają głową mężczyźni, kiedy kobiety, kiedy podnoszą rękę do góry kobiety, kiedy mężczyźni. I widzimy, z czym się zgadzają. Ja tutaj wtedy nie staram się, wtedy nie mam już takiej pracy, więc panowie, pomóżcie mi, żeby ta praca nie była taka ciężka i przyjdźcie na nasz spektakl.
Będą mieli państwo okazję jutro, jeśli będą państwo słuchać naszego programu, wygrać takie zaproszenie na spotkanie Kobieca Zagadka, Męski Sekret, jak zbudować udany związek. I odsyłamy też państwa do portalu. Jutro szczegóły zobaczą państwo, jak można zdobyć takie zaproszenie. Czy to dla par, czy dla singli, bo oczywiście wiedzy nigdy dość, jeśli chodzi o związki.
Zarówno dla par, jak i dla singli, także zapraszam i kobiety, i mężczyzn. Być może jest to też szansa do tego, żeby poznać kogoś. Więc...
Dzień zakochanych, proszę państwa, jutro, więc...
Będzie to szansa, żeby się na przykład może tak zrobić pierwszy krok ku zakochaniu, ale też oczywiście dla par i z mniejszym, i z większym stażem. Także jedyny warunek to być albo kobietą, albo mężczyzną.
Pani Joanna Sejko-Stańczyk, psycholog, ekspert komunikacji międzypłciowej, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.